Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast cotygodniowy, późno popołudniowo piątkową porą, zawsze dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Ostrzegamy, że dzisiejszy odcinek będzie zawierał treści nieprzeznaczone dla osób poniżej, nie wiem, 15 roku życia?
16. No.
Ale też będzie bardzo umoralniający, żeby tak, dobierać sobie w życiu.
Spokojnie, nie będziemy epatować znowu, bo już były oskarżenia, że po prostu epatujemy seksem, że próbujemy na tym zbić kapitał. Nie.
Na czym innym będziemy zbijać kapitał?
Będzie horror, makabry pogrzebowe, przerażające morderstwo, tego typu tematyka. Tym razem będziemy epatować krwią. Oraz, jak ty to mówiłeś, nekromania, tak? Tak to się nazywa fachowo?
Nic z tego nie będzie, proszę państwa. Proszę nie rezygnować ze słuchania tego
odcinka. Co może być, jeśli dzisiaj naszym bohaterem będzie Stanisław Szczęsny-Potocki, określony przez historyka Łojka, że reprezentował poziom debila. Jak wam cytowaliśmy w poprzednim podcaście. No ale go skontrujemy bardzo inteligentną żoną. Nie na zasadzie, że jest łatwy punkt startu. Jak się porównasz ze Stanisławem Szczęsnym, to każdy jest inteligentny, tylko obiektywnie.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zofia Glawani. Nasza piękna bitynka, żona Szczęsnego Potockiego. Więc słuchajcie, no zawsze wszystko można zwalić na rodzinę. Prawda? To wszystko wina rodziców, nie moja. Więc uwaga, pamiętnikarz o rodzicach Stanisława Szczęsnego Potockiego. Przypominam wam, był o nim wojewoda starostą i tak dalej. No przede wszystkim znany jako członek Targowicy. Tak, bardzo ważny. Ta trójca Targowiczan, to jeden z nich to właśnie Szczęsny Potocki. Uwaga, uważani byli powszechnie za ludzi dumnych, nieprzystępnych, srogich, mściwych i uprzątających przemocą bogactw swych przeciwników. To będzie piękny eufemizm, jak zobaczycie, że można kogoś uprzątnąć przemocą bogactw swych. Z tych wad nazywani powszechnie byli opryszkami z Gór Karpackich. No tutaj ewidentnie, jak wam pokażemy dzisiaj, bardzo silne związki z Ukrainą, gdzie też jest architektoniczne wspaniałe dziedzictwo pozostawione po Szczęsnym Potockim. No i generalnie mamy wątek z opryszkami, czyli ukraińscy, często huculscy, bojkowie, Robin Hoodowie, którzy łupią Lachów, Madziarów, czasami też Rusinów. No i generalnie taka była opinia, że możesz być wojewodą, hetmanem, tak Potoccy. No ale w głębi duszy pozostajesz opryszkiem z Gór Karpackich. I nie mieli poszanowania współobywateli, sąsiadów, a nawet u swych domowników i dworaków. Dwór ten w miasteczku Krystynopol, to jest województwo bełskie wówczas, jest dzisiaj, spojrzycie na mapę, Krystynopol jest blisko granicy z Polską, nad Lwowem, był ogniskiem wszelakiego rodzaju nieprawości. Jak widzisz, no idziesz na wywiadówkę i pani się pyta, prawda, albo nie, do szkoły, przepraszam, nie na wywiadówkę i pyta się, no jak tam, ja, drogi Stanisławie, Stasiu w domu, no jest, żyje w ognisku wszelakiego rodzaju nieprawości, a nawet występków i samej zbrodni. Pochlebcami, a jak to dawniej nazywano, świecibakami, to jest ten, świecić bakę, to znaczy, że jesteś waseliniarzem. Co robisz? Świecić bakę. Czyli świecibakami, próżniakami i bajarzami napełniony. A intrygi dworskie były żywiołem obojga państwa, czyli mamusi i tatusia, i zabawą. Czerpię z tego przyjemność, z intryg dworskich, zbrodni, występków. I teraz, uwaga, to dodał Łojek bardzo ładnie. Wszystko to nie przeszkadzało oczywiście okolicznej szlachcie w dosłownym niemal czołganiu się przed panem wojewodą, przed tatusiem. Pamiętajcie o tym, równości, republika szlachecka i tak dalej. Bardzo nam się zrobiło takie klientelistyczne i tak jak była niezwykła równość też z ojcem chrzestnym w ramach struktur mafijnych i jest, prawda? Bo wszyscy mafiozi to jedna. To tutaj była podobna sytuacja i teraz wam pokażę, jak to niestety działało. Szczęsny Potocki jako młody chłopak poznał nieco starszą Gertrudę Komorowską i nawiązał z nią romans. No i prawdopodobnie państwo Komorowscy, rodzina ci Komorowscy, którzy jakbyśmy w Galicji pociągnęli, to przodkowie Rusini, którzy się spolonizowali, Dimitri i tak dalej,
Komoruscy.
Komoruscy, tak.
Komorusińscy w zasadzie.
Jak to się u nas mówiło brzydko. I życzliwym okiem patrzyli na tak zwane poufałe stosunki, tak to nazwijmy na delikatnie. Po prostu młodzi ludzie się w sobie zakochali, no i uprawiali seks i efektem tej miłości była ciąża Gertrudy. Więc Komoruscy zaczęli wywierać presję na Szczęsnego, żeby się przyznał rodzicom. On się bardzo bał reakcji tatusia i mamusi, tak to nazwijmy. Więc wymogli na nim potajemny ślub. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia roku pańskiego 1770 w kościele grecko-katolickim. Tak, w kościele grecko-katolickim, para rzymsko-katolicka zawiera, pamiętajcie, to jest skorożnica obrządków. Ślub był tajny, ale nie ma wątpliwości, że odbył się z zachowaniem wszelkich niezbędnych formalności, jak to się mówi w sądzie, więc z prawnego punktu widzenia nie ma wątpliwości, wszystko na legalu, legalne. No oczywiście, informacja o tym doszła do tatusia, Franciszka Salezego Poteckiego, wojewody kijowskiego, więc tatuś się najdelikatniej mówiąc zdenerwował, a nazwijmy rzeczy po imieniu, szalał z wściekłości.
A powiedz, jaka była różnica mniej więcej w statusie właśnie?
To była średnia szlachta i arystokracja. To nie były szaraczki, to nie była szlachta zagrodowa i tak dalej, tak? Ale to wystarczy.
Ale jakieś ozajmy z aliansu to było.
Tak, to było odbierane w ramach struktury szlacheckiej jako mezalians, więc wiesz, o co chodziło. No, po to się miało tego synka, żeby go wydać za jakąś lubomirską, tak? Więc jest śmieszna ta cała historia, że ostatecznie Stanisław już po śmierci rodziców wybierze panią, o której mówimy, czyli z przeszłością kurtyzany z plebsu.
Znaną z poprzedniego odcinka.
Z Stambułu. O nim
naszą
mówimy.
Bitynkę. Patrzcie, piękną.
Tak, piękna bitynka bynajmniej nie jest. Ona oczywiście stworzyła historię, że...
Ale nie uprzedzajmy faktów.
Tak. No więc co się dzieje z Gertrudą? No więc było także starosta bełski, bo taki miał status Stanisław, stanowisko takie, przepraszam, nie status, podpisał wszystkie dokumenty podsunięte przez ojca. Potem jak tatuś mu oczywiście zrobił to, co robił Sir Alex Ferguson, widzisz, zobacz, jak freudowsko się pomyliłem, Sir Alex Ferguson, trener legendarny Manchester United, on jak się denerwował na piłkarzy, to im robił tak zwany, to się mówiło, prysznic. Albo potem druga opcja była, że im robi...
W skrócie nie było to przyjemne.
Tak, generalnie blisko twarz i krzyk, rozmowa taka, wiesz, że no, masz, że tak powiem, wiesz, jak człowiek krzyczy, że czasami pluje.
Agresja werbalna i nie tylko.
Nie tylko, tak. I tak motywował ich. Pracował nad ich układem wolicjonalnym.
A tu się motywacja powiodła?
Tak, i tutaj no, to, co widzimy od razu z historii, że Stanisław jest osobą niezwykle słabą psychicznie. I tatuś go po prostu stłamsił.
Wiesz, jakby ktoś ci krzyczał prosto w twarz, też byś prawdopodobnie...
Tak. Suszarka to się nazywało, nie prysznic, przepraszam. Bo na początku woda, potem suszenie. I teraz tak, podpisał wszystko, co tatuś kazał. No. No i pomysł jest taki, tatuś wymyślił tak, porwiemy, do klasztoru we Lwowie wsadzimy, gdzie przeoryszą była oczywiście jedna z pań potockich.
A Gertrudę porwiemy, jego żonę?
Tak, a następnie zmusimy ją do zgody, wpłyniemy na nią, przekonamy ją, żeby zgodziła się na unieważnienie małżeństwa. 13 lutego roku pańskiego 1771, to by się przydał ówczesny Bogusław Wołoszański, ale tutaj już wchodzimy w politykę i starcie z Antonio, więc w środę popielcową, można powiedzieć kalendarz religijny, została porwana Gertruda przez watahę, świetne słowo w tym miejscu pasujące, nadwornych kozaków. Pamiętaj, że zawsze ci magnaci mieli swoich chorągwie Tatarów przybocznych, chorągwie kozaków. I tutaj jest pan Aleksander Dąbrowski, który tytułowany był pułkownikiem. A dlaczego nie? Wojewoda mnie tak tytułuje. Razem jeszcze z innym panem, no i generalnie historia, wersja oficjalna jest taka, że porwali panią, ona jest w szóstym miesiącu ciąży, pamiętaj. Mimo mrozu wleczono ją podobno w cienkiej sukni po śniegu, przemocą na sanie, no i tutaj są sprzeczne wersje, słowo przeciwko słowu. Gertruda już nie może nic powiedzieć, nie mogła, bo została zamordowana. Opcja jest taka, panowie oficjalnie mówili, że no jechali jacyś panowie z wozami, oni się zdenerwowali, więc ją po prostu, to było dokładnie kolumna 300 fur załadowanych zbożem i oni się tak zdenerwowali, tą kolumną 300 fur, że po prostu ją mocno przydusili poduszką. I po tym, jak ich ta kolumna podługa była, minęła, to okazało się, że Gertruda nie żyje. Natomiast no, większość osób uważała, że generalnie bardziej prawdopodobny jest scenariusz, że wojewoda wydał poufny rozkaz, że no, co to jakiś tam klasztor wymuszenia, podpisze, potem odwoła. rozwiązujemy problem ostatecznie. No więc zwłoki Gertrudy wyrzucili mordercy do przerębli w rzece, do rzeki, no i prawdopodobnie ją po prostu zamordowali, tak? Razem z dzieckiem. No więc rzecz straszna, więc widzisz teraz jak, oczywiście nikt nie poniósł żadnych konsekwencji. Nikt. Tak? I mówimy, słuchajcie, to pamiętajcie, bo to jest często, oczywiście opowiadamy, ham, chłop, w cudzysłowie, ham, bity przez polskiego pana i tak dalej. Więc teraz sobie wyobraźcie, jak na przykład często taki kozak, który nie był nadwornym, tylko takim ze stepu, no to, no, czy hajdamak, no była opcja, no jeśli chcemy się upominać o tak zwaną sprawiedliwość społeczną, to raczej nie na drodze sądowej.
Ty
nie
mówisz o gradacji dostępnych środków
perswazyjnych. Jeśli coś takiego się dzieje z Gertrudą i nikt nie ponosi konsekwencji. Natomiast stała się ona inspiracją w literaturze polskiej. Antoni Malczewski, który jest jednym z bardzo ważnych przedstawicieli szkoły ukraińskiej w polskim romantyzmie, napisał Maria, powieść ukraińska. To jest powieść poetycka, pierwsza tego typu powieść, tego gatunku na gruncie literatury polskiej. Więc bardzo ważna. Wydana w Warszawie z dedykacją dla Juliana Ursyna Niemcewicza, który się u nas już pojawiał i to, nazwijmy rzeczy po imieniu, obrażając reputację pani Zofii, naszej pięknej Bitynki. No więc oczywiście, to jakby, jak sobie przeczytacie, no to ewidentnie to jest odwołanie do historii Gertrudy. Więc jak widzicie, historia z Ukrainy, powieść ukraińska, scena filmowa na pewno to by była ta Cerkiew grecko-katolicka.
No, z innego gatunku filmu też kobieta w 6 miesiącu ciąży w samej koszuli ciągnięta po lodzie, a później wrzucona do przerębli.
No, ale no, ona się strasznie krzyczała, jak mijały te, wiesz, te 300, fury.
Ale był żonaty, został wdowcem.
Tak, tak.
Życzony szczęsny.
Życzony szczęsny, tak. Zupełnie inny los Zofii. Tutaj. Jakby nauczył się na błędach, ale już, kiedy już, prawda, wyzwolił się spod wpływów wspaniałych rodziców, bo rodzice odeszli na tamty świat. No i mamy romans, Zofia jest kochanką, a w kwietniu 1798 roku nadszedł wielki dzień w życiu Zofii, ponieważ w Tulczynie, o którym wam zaraz jeszcze opowiemy, w kościele, po prostu Zofia wyszła za mąż, za Stanisława Szczęsnego Potockiego, za wojewodę. No to wyobraźcie sobie, no, że tutaj rodzice byli oburzeni Komorowskimi, a tutaj mamy Zofię, o której zaraz wam przeczytam straszne wierszyki. Ślub był skromny i cichutki, jak napisał Jerzy Łojek. I co ważne, sakramentu udzielił zarówno ksiądz katolicki, jak i ksiądz prawosławny.
Właśnie, ona oficjalnie dalej prawosławna była.
Ona pozostawała prawosławna. No i to był też sygnał, bo to się dzieje, pamiętaj, po rozbiorach, Polski nie ma, on jest, no, nazwijmy go rzecz po imieniu, no, zdrajca, tak? Który jakby go dorwali podczas powstania kościuszkowskiego, to by od razu zadyndał. Byłaby tak, że tak powiem, taka sprawiedliwość, no, uliczna, jak wobec państwa Czałszewsku, tak?
Ale
no,
ślub prawosławny w sensie, że w Imperium Rosyjskim
tak,
generalnie...
Tak, i on, sygnał jest do Matiuszki, do Petersburga, do Katarzyny.
Ja tu chcę.
Już Katarzyny, tak, ta Katarzyny chyba już wtedy nie ma. Trzeba by sprawdzić datę śmierci dokładną.
Na pewno inaczej umarła niż koleżanka na śniegu w 6 miesiącu ciąży.
Tak, tak, tak.
Ale więc... czy ja rozumiem, że ona wykonała z tej Bityni... Nasza Zofia Glawani, ona z Bityni,
tak,
z biednej
awans,
rodziny.
Systematyczny awans to nie Stambuł, tylko, tak. Kamieniec Podolski, Tulczyń. Teraz zaraz, co się dzieje w Tulczynie. W Tulczynie do dzisiaj są ruiny i warto, żebyśmy kiedyś z Ukraińcami pogadali, bo są niektóre wspaniale odnowione przez nich pałace, na przykład Wiśniowiecki w Wiśniowcu, gdzie byłem, naprawdę olbrzymi. Żeby było jasne, my sami nie jesteśmy święci, jak spojrzymy na niektóre miejsca, gdzie powinny być odnowione pałace, na przykład pruskiej arystokracji, Widersztynort, tak? Więc żebyśmy nie było tak, że widzimy źdźbło wokół, tak? A mówimy o biednym kraju, który teraz jeszcze, ale po wojnie, jeśli by była kasa z Unii jeszcze na coś takiego, to warto. To są po prostu, jest gigantyczny pałac.
Pałac?
Pałac w Tulczynie Potockich, właśnie. Aha. To jest pierwszy tak wielki pałac, właśnie klasycystyczny, zbudowany w 1782, jeden z największych w całej Rzeczpospolitej, który można nazwać ukraińskimi łazienkami, bo oczywiście inspirował się, no co ja, król? Ja jestem też tutaj lokalnym królem, można powiedzieć, by powiedział Szczęsny. No i I żeby uatrakcyjnić życie małżonce, co na przykład zbudował na wyspie oblanej wodami tyczyńskiego stawu łaźnia turecka, otoczona misternie rzeźbionymi kolumnami w stylu mauretańskim i luksusowe wyposażenie sprowadzone prosto ze Stambułu, czyli hamam powstał dla Zofii, tak? Żeby się poczuła jak w domu. I teraz słuchajcie, cytuję Stanisława Krzyżanowskiego i jego opis Tulczyna. W cieniu wysokich drzew, złączona z pałacem, stanowiąc niejako występ jego zachodni, wznosi się łazienka, to jest łaźnia, w mauretańskim stylu. Czyli widzicie, hamam jest niby turecki, ale mamy fascynację już wtedy Al-Andalus, Hiszpanią, tak? I mamy coś takiego, wykładana, będąc marmurem białym i wsparta na kilku filigranowych, wysmukłych kolumnach, z układu swego przypomina nieco fasadę, jaką? Kaplicy Villa Viciosa w Kordobie, Hiszpanii, tak? Tak pisze pan Stanisław, tło frontonu na przykład, na którym krążą dziergania prawdziwie koronkowe smaku arabskiego. Czyli mamy po prostu motywy mauretańskie. I dalej, obok tej łazienki, co ciekawe, u wstępu do niej ze strony ogrodu stoi kamienny posąg niewielkiego rozmiaru, prosto i bez najmniejszego kunsztu wyrobiony. Jest to wyobrażenie baby. Pamiętacie, jak opowiadaliśmy wam o Nieborowie i tak dalej, Arkadii? To właśnie to są te baby, czyli... Uwaga, jednego z licznych kamiennych bałwanów, czyli tych takich rzeźb w kształcie ludzkich, spotykanych dziś jeszcze często na rozległych stepach chersońskich, czyli na stepie ukraińskim, niejako strażników niemych, starożytnych mogił, kurhanów. Lud uważa je, lud ukraiński, za postacie ludzi, bogów, idoli, bałwanów, którzy za przyjściem Chrystusa Pana skamienieli. Minąwszy to z dzikim wyrazem bożyszcze pogańskie, myśl ze świata barbarzyńskiego, tych nomadów, prawie zawita do innych krajów, do Turcji, której przypomnieniem tu będzie może piękna marmurowa sadzawka wystawiona przez Szczęsnego dla owej cudnie pięknej Greczynki, to Zofii, małżonki swojej, unaoczniająca nam pięknie i dobitnie łazienkę churysek w Bachczysaraju. I Krym do nas zaraz wróci. Ale o tej babie jeszcze coś przeczytajmy, bo ta baba, właśnie ta mająca kilkaset, tysiąc lat, tak, te rzeźby, napisał o niej, o tej w Tulczynie Józef Ignacy Kraszewski. Napisał tak: kamień ten z nieforemną głową, na której płasko oznaczone kółkami oczy, nos, wąsy i usta, rozchodzi się niżej na kształt starożytnych Hermesów i kończy niżej pasa. Oznaczone na nim ręce na piersiach, niby założone jedna pod drugą, rzeźba najniezgrabniejsza, a pomimo tego jest jednak jakiś dziki w twarzy charakter. I to kręci każdego. Słowa te są pierwszą wzmianką, słuchajcie, o jednej z najbardziej znanych bab kamiennych, właśnie z Tulczyna. I potem oczywiście to się stało przedmiotem badań i polskiej, ukraińskiej historiografii. Kraszewski dokonał nie tylko opisu obiektu, ale także jego szkicu w dwóch wersjach. I dlaczego to jest ważne? Bo co widzimy? Znowu fascynację, z jednej strony oczywiście Mauretania, tak? W sensie Mauretania mówi Maurowie, może nie Mauretania tamta pod Marokiem, tylko Maurowie w Hiszpanii, Stambuł, Bachczysaraj, ale też wielki step. I stąd też, co pamiętacie, bo odświeżcie sobie pamięć i posłuchajcie tego podcastu, kiedy byliśmy w Nieborowie i Arkadii. I jak jesteśmy w Nieborowie Arkadii, słuchajcie, bo najhojniejszym i niewątpliwie największym, najpiękniejszym darem Szczęsnego dla ukochanej Zofii był wielki park pod Humaniem, nazwany na jej cześć Zofiówką, który przetrwał do dzisiaj i jest wielką atrakcją turystyczną i kandydatem ukraińskim do tego, żeby dostać status UNESCO, tak? Być na liście UNESCO. Więc uwaga, Zofia pisze, i tutaj możecie zobaczyć do męża, jak wizyta w Arkadii staje się inspiracją dla Zofiówki. I będzie motyw też związany z Krymem. Pamiętacie, jak mówiliśmy o Arkadii Nieborowie, że tam jest ewidentny też związek z Ukrainą, jeśli chodzi o motywy dotyczące twórców i tak dalej. Uwaga, po obiedzie pojechaliśmy obejrzeć Arkadię. Zofia pisze. Trudno coś piękniejszego i bardziej romantycznego. Znasz Arkadię, ale widziałeś ją przed 10 laty. Pojmujesz, ile mogą rosnąć w ciągu 10 lat młode drzewa i łatwo możesz sobie wyobrazić, jak niezliczone inwestycje poczyniono od tego czasu dla upiększeniowego miejsca. Dalej, do szaleństwa jestem w tej wsi zakochana. Nie masz żadnego gatunku kwiatów, ani roślin egzotycznych, których by się tu nie znalazło. Spacerując ogrodami Arkadii, miałam uczucie, że w pełni lata przeżywam wiosnę. Plantacje są świetnie prowadzone, a każde drzewo zdaje się mówić: dobrze mi tutaj. Arkadia bardzo mi przypomina Krym. Słuchajcie, pod Warszawą, Krym. Czy wiesz, że w tym kraju przy twoich środkach można by mieć w ciągu 2 lat taką samą, a nawet piękniejszą Arkadię? No przy jego środkach, tak. Zofia ma rację, przy środkach Stanisława, tak to powiedzmy najdelikatniej eufemistycznie, gdyż tam nie potrzeba by sztucznego przesadzania. Prawda, mon bon ami, mój dobry przyjacielu, że będziemy mieli wieś na Krymie? I potem dalej. Dziś rano wzięłam znowu kąpiel, a potem pojechaliśmy na spacer i piliśmy kawę w Arkadii. Przyszła nas nudzić dziwna para. Stary i śmieszny 75-letni generał pruski, 16-letnią żoną. Oto co jeszcze dobrego spotka nas na Krymie. Nie będziemy tam mieli ani starych, ani młodych generałów pruskich, którzy by nas nudzili. To jest gigantyczna zaleta Krymu. A propos, jeśli będziemy mieli wieś na Krymie, każesz sprowadzić tam organy, takie same, jak Radziwiłłowej w Arkadii. Bo to właśnie Radziwiłłowie, tak? Więc macie, słuchajcie, taki wątek, no że bezdyskusyjnie jest inspiracja dla Zofiówki z Arkadii, do tego oczywiście wątek krymski. O, była parę razy na Krymie, bo pamiętacie z poprzedniego odcinka, że Zofia była kochanką Patiomkina, tak?
No właśnie.
I znowu fascynacja Krymem była fascynacją Orientem w cudzysłowie, tak? Nie kupiono majątku na Krymie, ale stwierdzono, że są dobra pod Humanie, malowniczy jar, rzeczki, kamionki. Robimy, tak? Tam teren usiany wielkimi głazami, słabo zalesiony, tak? Więc stwierdzono, będzie park w stylu angielskim. No i twórcą Zofiówki był nie kto inny, a Ludwik Mencel, oficer artylerii polskiej. I teraz słuchajcie tak. Pan Metzel, nie Mencel, żeby nie pomylić, przepraszam, Metzel, ani Mencel, Metzel. Pan Ludwik, co go łączy z rodziną Potockich? Specyficzne powinowactwo, jak to napisał Łojek. Na czym to polegało? Matka jego Niemka z Gdańska, Adelaida Metzel. Cel. Była przez czas jakąś metresą, czyli kochanką generała artylerii koronnej, późniejszego szwagra Szczęsnego Potockiego, czyli Fryderyka Alojzego Brula. Metzel też budował w Warszawie, jak macie Zakroczymską, to jest słynny trakt Zakroczymski, to on. Pan von Brühl, który był jego ojcem biologicznym, Niemiec z Drezna, to są te czasy, kiedy Sasi robią kariery w Polsce, był cześnikiem koronnym, generałem artylerii koronnej, dyplomata, dramatopisarz, wolnomularz i znowu wątek warszawski, starosta warszawski, moi drodzy, przez 35 lat. Von Brühl. Znajdziecie oczywiście motywy związane z tą rodziną w Warszawie. To są właśnie czasy Wettynów, dynastia Saska i ojciec zadbał o Ludwisia, żeby, no chociaż nie ślubny, bękart, jak to się brzydko mówiło, no staranne wykształcenie, korpus artylerii koronnej, fachowiec, szanowany też za dużą inwencję, nauczył się bardzo dużo jako dziedzina techniki artyleryjskiej, saperskiej, inżynier. Jak wiecie, no to wiadomo, że tacy ludzie będą też dobrymi architektami, bo mówiliśmy, nie zawsze oczywiście, rodzina De Witte, pamiętacie, z pochodzenia niderlandzkiego. No więc powierzono mu w Tulczynie Szczęsny Potocki misję stworzenia jednostki artyleryjskiej. Tu się zaczęły schody, bo jak wam mówiliśmy, został komendantem arsenału w Tulczynie, no i doszło do konfliktu interesów, ponieważ Szczęsny Potocki to zdrajca, targowiczanin, no i on nie chce, żeby artyleria z Tulczyna była użyta do walki z Rosjanami, bo wybucha wojna w obronie Konstytucji 3 maja, Rosja na nas napadła. Natomiast Ludwik rozdarty i wybiera jednak ojczyznę, walczy w bitwie pod Zieleńcami, dostanie virtuti militari, ale generalnie, co ciekawe, zobaczcie, no, że tak się układa życie, że no, jak upadła Rzeczpospolita, no można powiedzieć, nie ma Rzeczpospolitej, wraca do łaski protekcji Szczęsnego Potockiego i kontynuuje karierę i między innymi będzie właśnie budował Zofiówkę, projektował gigantyczne pieniądze, można powiedzieć fantazja do prawdy magnacka. Magna znaczy wielka, tak? Uważa się, że w ciągu niespełna 10 lat 15 milionów złotych. Na tamte czasy są gigantyczne pieniądze, to pewnie jakbyśmy jakieś kursy wzięli, to by się okazało, że to były jakieś
miliardy.
Miliardy, tak. No i oczywiście, żeby było jasne, to trochę jak budowa
piramid.
Tysiącami spędzono pod Humań chłopów ukraińskich z furami, łopatami, marmury, posągi, maszyny hydrauliczne zamawiał Metzel w krajach zachodniej Europy. Rzadkie okazy drzew i najróżniejsze sadzonki roślin niespotykanych na Ukrainie sprowadzono przede wszystkim z Turcji. Więc cały czas Zofia miała podróż sentymentalną, w duchu nostalgiczno-sentymentalno-liryczno-melancholijnym. Zofijko, kochana, masz tutaj prawie jak w Turcji. No więc powstała tak, sztuczne stawy, tak, górny i dolny, różnica poziomów obu stawów 23 metry, oryginalna konstrukcja hydrauliczna, Metzel mógł się wykazać, strumień wody do fontanny i tak dalej, tak, fontanna tryskająca na 20 metrów, kaskady sztuczne, groty bujna i malowniczo rozmieszczona roślinność, no po prostu wszyscy przyjeżdżali, no był tak zwany efekt wow. Można było podziwiać coś wspaniałego. Oddajmy głos Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi, który już u nas był. Pojawił się przezroczyste obszerny wód kryształ i szumne wspaniałe tychże wód spady wysokie na 40 łokci wytryski chłodne i pięknie zasadzone gaje, pyszne przysionki, obeliski, kolumny, podstawy z granitu. To jest co wszędzie uderza. W granitowych na 10 łokci obszernych kolonach zasadzone najkraśniejsze, czyli najpiękniejsze i najświeższe kwiaty. Jaskinie pełne świeżości i chłodu. Wszystko to zajmuje. Zachwyca. Oranżerie odpowiadają i piękności miejsca i bogactwom właściciela. Osobne gmachy na ananasy, osobne na figi, banany i inne na rozmaite egzotyczne rośliny i drzewa. Zdaje się, że ród najkraśniejszych ptaków z daleka jakich stron przyszedł umyślnie zamieszkiwać i zdobić te piękne gaje. Nie zdarzyło mi się nigdzie w Polsce tak pięknych widzieć ptasząt. Są pąsowe jak kardynały, są pomarańczowe z czarnym zwane Ewa, są błękitne, zielone. Mniemałem, że właściciel wielkim kosztem sprowadza je z daleka, lecz oprowadzający mnie ogrodnik powiedział, że są krajowe, krajowej produkcji. Mamy ptaszęta krajowej produkcji. Piękne, tak? Gdzie tam za granicy? I sławny spad wody, zamykający wstęp do przysionka z kolumnami granitowymi, nie odpowiedział oczekiwaniu mojemu. No jednak musi trochę ponarzekać. Niemałem, iż woda tu leciała z góry w kształt przezroczystej szklanej tabli. Przeciwnie, spieniony wrzący zakrywa go potok. Śliczne ścieżki, wody i drzewa, lecz więcej by miały jeszcze powabu, gdyby obok tych ścieśnionych skałami piękności wzrok po obszernych smugach i trawninkach mógł się rozciągać. Czyli pan ma swoją wizję, pan Niemcewicz. Ale nie ma tam nigdzie obszernych przestrzeni. We wspaniałej jaskini, ochłodzonej szmerem wody, przy dętej muzyce, szczęsny dobremu towarzystwu dawał obiady. Widzisz, drogi panie Pawle, jak to jest być wojewodą? Ale pamiętajcie, że stary dąb, który ma blisko 400 lat, tam stoi, w tym miejscu. I według ukraińskich podań, to właśnie tam hajdamacy spotkali się roku pańskiego 1768, żeby rozpocząć rzeź Humania. I zamordowali Lachów, Żydów, grekokatolików i generalnie była to, nazwijmy rzecz po imieniu, wielkie powstanie też ludowe przeciwko panom. Więc to jest tak, że można w jaskini urządzać wspaniałe obiady, ale czasami można wywołać, że tak powiem, i tu trzy kropeczki ludu. I żeby było jaśniej, że generalnie to bogactwo no nie wzbudzało czegoś takiego, że wszyscy byli wielkimi fanami i wielbicielami naszego małżeństwa Stasia i Zofii. Uwaga, wierszyk. Wiadomo, co Zofii wyciągano. Greki w jatkach stambulskich krwią się twoją szczycą. Doskonała w swej sztuce stara nierządnico. Widzisz, jaki wierszyk? Wszystkie stany zgorszywszy płci swojej sromotą, złączyłaś się na koniec z publicznym niecnotą. To o mężu. Dotąd sforniejszej pary nie wydały piekła, jego ludzkość, a ciebie skromność się wyrzekła. To wierszyk krążący po Podolu roku pańskiego 1800. Czyli wiesz, przy całej sympatii do naszej inteligentnej Zosi, pamiętaj, no, że reputacja była nie najlepsza, szczególnie z takim mężem na poziomie debila i zdrajcą. Żeby nie było, bo przypomnijmy, wyrokiem Narodowego Trybunału skazany na śmierć z pozbawieniem wszystkich tytułów i godności honorowych. To jest Stanisław. Umarł roku pańskiego 1805 i teraz będzie trochę nekromanii, jak Paweł to nazywa. Pogrzeb pana na Tulczynie był uroczysty i wspaniały, ale zakłócony symbolicznym niemalże wydarzeniem. Tutaj dałem głos Łojkowi. Po egzekwiach w kościele tulczyńskim pozostawiono ciało w kaplicy. w otwartej i najwidoczniej źle strzeżonej trumnie. W nocy włamali się do kościoła jacyś złoczyńcy. Obdarli zwłoki z orderów i klejnotów, zwlekli z nich bogato galonowany mundur kogo? Rosyjskiego generała. No, kolaborant. A ze sztywniałego, nagiego trupa oparli o ścianę. Mieli taki ludzki odruch. W takiej to sytuacji znaleźli go nazajutrz grabarze i rodzina, w tym Zosia. No myślę, że była wstrząśnięta, ale teraz posłuchajcie, co się... Generalnie taką mieli przypadłość w tej rodzinie, że problem z zwłokami po śmierci. Umarła w Berlinie 24 listopada 1820 roku, w moje urodziny. Tutaj się powiem taka prywata. I Spinozy, na przykład Barucha. Gdy zachodziła wątpliwość, czy uzyska się pozwolenie na przewiezienie zwłok do kraju, wymyślono następującą rzecz. Ciało Zofii zapalsamowano, ubrano strojnie, do ręki włożono wachlarz i bukiet i odmłodzoną blanszami i różem umieszczono w karecie, w której odbyła podróż aż do Tulczyna, awizowana na granicy jako osoba żyjąca. Więc Paweł, jakbyś miał problem, widzisz, no ta film pani typu się nie rusza ciało, tutaj. Te komedie i tak dalej, to dawno, dawno temu się działy takie rzeczy, ta pani się nie rusza tutaj, dokładnie. No ale legenda o wspaniałym pogrzebie pani Potockiej, bo nie tylko pana Potockiego wspaniale pochowano, przetrwała przez dekady, między innymi korespondent Gazety Warszawskiej, przebywając w Ukrainie, pisał w 1895. Niedawno jeszcze żył w Humaniu niejaki Gór, szlachcic, 95-letni starzec, trudniący się żebraniną. Taki też los, pamiętajcie, szlachty spauperyzowany, który widział uroczysty pogrzeb hrabiny i opowiadał, że na przestrzeni 10 wiorst przy drodze, którą miał iść orszak żałobny, ustawione były beczki ze smołą gorejącą. Eksportacja odbywała się w nocy. Przewiezienie zwłok. Brało w niej udział 50 księży. Zakładamy, że różnych wyznań. Myślę, że i rabin by się tam gdzieś znalazł. I olbrzymi tłum ludu, odprowadzającego swą ukochaną panią. Tu jest ta wersja.
Teraz ukochaną.
Dobra była. Daj jej, panie, odpoczynek wieczny, mówił staruszek. Gdyby ona żyła, nie chodźbym teraz po żebraninie. Co ona pieniędzy rozdała ubogim? A widzieliście, kiedy hrabinę spytano go. A jakże, ile razy? Zwłaszcza wtedy, gdy jeździła do Zofiówki. Cóż, piękna była. Cały czas ten wątek. I słuchajcie teraz. Starzec popatrzył na pytającego swoimi zamglonymi oczami, ale nie uważał za stosowne odpowiedzieć, widocznie obrażony takim pytaniem. Zmarła była dla niego hrabiną, dobrodziejką, niczym więcej. Kobiety o w niej nie dostrzegał. Tak napisano w Gazecie Warszawskiej. Chyba by się nam Zofia obraziła. Ze względu na to, że właśnie jako kobieta, bardzo inteligentna, zrobiła wielką karierę.
Morał z tej historii jest prosty. Proszę uważać, jak się wchodzi w związki, bo te najbardziej takie oparte na sprzecznościach, sprzecznych charakterach albo poziomach inteligencji mogą prowadzić do różnych dramatów. Chociaż na dobrą sprawę, czy to były dramaty, to było bujne, ciekawe
życie. Dla Zofii i Stanisława nie bardzo. No gdyby właśnie. Dorwał ten Narodowy Trybunał, to na pewno by wisiał. No. Nie siedział, wisiał, podkreślam, a propos rozliczeń.
No trochę to był odcinek o rozliczeniach i o pamięci ludzkiej, tak. Która czasami jest niejednoznaczna mimo wszystko, tak chociażby jak wspominano hrabinę. My się słyszymy za tydzień. Zapraszamy
hrabinę dobrodziejkę.
Hrabinę dobrodziejkę. Proszę do nas pisać, jeśli państwo mają propozycje, pytania na babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm, a za tydzień, późno popołudniowo, piątkową porą, usłyszymy się. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.